Autopromocja. Środa samorządowa w Radiu Doksa.
Jesteśmy już na antenie Radio Doksa. Witam Państwa bardzo serdecznie. Powracamy z debatą samorządową. Moimi gośćmi dzisiaj jest Józef Swaczyna, starosta strzelecki, Marek Rymarz, wiceburmistrz Nysy, Andrzej Kasiura, burmistrz Krapkowic i Jerzy Trefon, wójt gminy Pawłowiczki. Rozmawiamy o planach, marzeniach, zdolnościach samorządów w tym roku 2018. Już przed przerwą omówiliśmy kwestie inwestycji drogowych i trudności z nimi związanych. Ja jeszcze chciałabym tylko dopytać, skoro asfalt coraz droższy, to inne technologie wchodzą w rachubę?
To znaczy, może się tak stać, bo myśmy dwa lata temu zrobili drogę z Izbicka do Otmic w betonie i wtedy wcale nie był dużo, dużo droższy. Mamy z nim spokój, bo mamy chyba gwarancję na 20 parę lat i pewno wrócimy teraz te relacje, bo na pewno cement nie zdrożał tak jak asfalt w tej chwili. I dlatego ja zachęcam cały czas, że warto iść na beton, bo raz, że mamy blisko, Brażże i cement w województwie opolskim. Troszeczkę się tego jeszcze boimy, ale nie ma się czego bać. Myśmy to już przerobili. Także być może, że teraz zmienią się troszeczkę technologie i to też jest prawda, nie?
Być może ten rok będzie też wskazywał. Burmistrz Krapkowic coś raczej sceptycznie podchodzi do tego pomysłu.
On ma go raz, że pod nosem.
Natomiast tu pamiętajmy, że w przetargu niekoniecznie ten lokalny dostawca cementu będzie najtańszy. Natomiast no całość jak gdyby usług związanych z realizacją tych zadań poszła do góry, czynniki, płace, energia elektryczna i tutaj no materiały to jest jeden z elementów. Może się to bardziej wyrówna, natomiast do przejścia jeszcze na technologie betonowe to potrzebujemy projektantów i firmy, które na tym będą dobrze się znały. To jest, myślę, melodia najbliższych lat, chociaż warto próbować rzeczywiście, jeżeli te pierwsze jaskółki są już w naszym województwie widoczne.
No właśnie. Pierwsze jaskółki teraz pokazują zmiany w oświacie, aczkolwiek zmiany, które niekoniecznie były do przewidzenia, bo można powiedzieć, że reforma została wprowadzona, wdrożona i ten najtrudniejszy rok, pierwszy z najtrudniejszych lat już za nami, ale wójt gminy Pawłowiczki Jerzy Trefon wskazał ten problem związany z urlopami na ratowanie zdrowia. Czy to będzie jedyny problem oświaty na terenie gminy?
Zdecydowanie nie, bo jak wiemy, jak pani wspomniała, już praktycznie półroczu mija reformowanego roku, ale nadal mamy wielkie problemy z wyposażeniem małych szkół, a mam takich na terenie gminy 4, i doposażeniem w sprzęt do nauki przyrody, do przedmiotów, których do tej pory nie były prowadzone w tych małych szkołach, w gimnazjum. I tutaj u mnie widzę tendencje rodziców, wielki, wielki rozsądek, bo my jasno mówimy, że jeśli będziemy mieć pomoc państwa, będziemy wyposażali te szkoły. I tutaj tendencja jest taka, że nawet na własny koszt rodzice przywożą dzieci do szkół, które są wyposażone, których uczniowie osiągają duże wyniki. I myślę, że to jest tendencja nie do odwrócenia. Mam nawet w toku sprawy zmiany obwodu. Jedni z mieszkańców, chcąc wozić dzieci do innej szkoły pozaobwodowej, złożyli wniosek o zmianę obwodu. Oczywiście jest to sprawa w toku, uchwała jeszcze nie została podjęta, ale niestety tendencje jakby wbrew całej reformie, bo my zostaliśmy jakby sami z tą reformą. Nie mamy żadnej pomocy praktycznie, szczególnie finansowej, bo merytoryczna to my mamy dużo mądrych ludzi, którzy się na tym znają. Jakby reforma w małych szkołach przeprowadzi się
lepiej
sama.
Lepiej się znają od pani minister. Nie
no wierzę. Może i tak, ale i to jest to duży problem. Mamy 6 szkół. Mieszkańcy decydują już się, że mówię, nawet mamy wiele przypadków, że sami płacą za dojazd, bo my poza obwód nie możemy zapłacić. Widzą, że w tych małych szkołach jednak nie są te warunki. No oczywiście jest prowadzony program multimedialna tablica, ale co z tego?
A jaka jest przyszłość tych szkół, z których rodzice rezygnują?
No mam jedną ze szkół, który na dzień dzisiejszy w 7 klasach jest 32 uczniów w całej szkole. I myślę, że tendencja jest taka i polityka, którą chciałbym wprowadzić i o tym mówimy wiele lat, że mimo wszystko, bo jest to gmina rozległa, 23 miejscowości, to docelowo chciałbym, żeby szkoły zostały w innej formie, na pewno 1-3 plus przedszkola, bo musimy sobie zdawać sprawę, że ilość kadry w takiej szkole jest zdecydowanie mniejsza. No i kolejny fakt, że w jakiejkolwiek małym środowisku szkoła zginie, ginie wszystko. i te życie społeczne, część młodych rodzin wyjeżdża, więc do tej sytuacji nie chcielibyśmy dopuścić. Zastanawiam się i będę proponował tak, żeby jednak te szkoły 1-3 zostały wszędzie, a potem dwie duże szkoły, które do tej pory funkcjonowały jako gimnazja, no bo szkoła jedna 32 uczniów, druga 50 uczniów, więc w moich czasach, jak chodziłem do szkoły podstawowej, to były klasy tak liczne, więc no jest to duży problem. W miastach jest zupełnie inaczej, bo czy to komunikacja miejska, kilometr dojadą do jednej, drugiej szkoły, a u nas my dziennie jeżdżą 3 autobusy, robimy 380 kilometrów.
23 miejscowości, to jest gmina Pawłowiczki.
Tak, i 6 szkół.
Mhm. Inaczej jest w mieście, mówi wójt Jerzy Trefon. No to jak jest w mieście, pytamy burmistrza Krawkowic, Andrzeja Kasiurę.
W mieście jest rzeczywiście trochę inaczej. Ta możliwość jak gdyby alokacji uczniów jest trochę większa. Mamy Krapkowice, 16-tysięczne miasto, plus 11 sołectw z 8 tysiącami mieszkańców. Natomiast z tą oświatą to koszty i problemy dopiero wyjdą, bo pamiętajmy, że wprowadzenie w zeszłym roku, jak gdyby zmiany organizacyjne, to było jedno. Natomiast no teraz dopiero te klasy z gimnazjum zaczną opuszczać. Za 2 lata będzie mniej jednego rocznika. Już dyrektorzy szkół na przyszły rok przewidują redukcję etatów, bo nie ma innego wyjścia. Jeżeli ktoś mówi, że to nie nastąpi, no to jest tutaj w błędzie albo nie wie do końca, o czym mówi. I takie rzeczy, jak chociażby w Pawłowiczkach uciekanie jeszcze na ten urlop dla podratowania zdrowia, to jest takie odsuwanie w czasie pewnych decyzji, które muszą nastąpić. No i tutaj na to nie ma mocnych. I to, o czym też mówił pan wójt, brak jakiegokolwiek wsparcia ze strony rządu dla wyposażania tych pracowni. No, słyszeliśmy o 300 milionach złotych, które gdzieś miały być w rezerwie. My próbowaliśmy rozpoznać, jak do tych pieniędzy można się tutaj, mówiąc kolokwialnie, dobrać. No, nie było żadnych konkretów. I to, o czym mówiłem też w poprzedniej wypowiedzi, o tej stabilności prawa, to chociażby to, czego bym sobie życzył przy oświacie. My mamy jedną szkołę stowarzyszeniową, gdzie okazuje się, że musimy teraz robić sesję nadzwyczajną, bo w grudniu weszły przepisy, które zmuszają do podjęcia stosownej uchwały, żeby można było za styczeń zapłacić nauczycielom czy stowarzyszeniu, który prowadzi szkołę, czyli ta reforma cały czas jeszcze żyje. Widać, że jest próba dopracowania tego, co zostało wprowadzone, natomiast no, jest to robione też tak z miesiąca na miesiąc, bez stabilności, no i tutaj też nie jesteśmy w stanie powiedzieć dyrektorom, nauczycielom, jaki będzie efekt końcowy, bo widać, że to cały czas żyje swoim życiem.
W Nysie oświata będzie wiązała się z problemami w 2018 roku?
Nie, w 2018 nie. Całe szczęście i to, co też burmistrz Krapkowic powiedział, te zmiany organizacyjne, jakie były wdrożone w naszym mieście, również nie przyczyniły się do tego, że likwidowaliśmy jakąś szkołę, czy redukowaliśmy ilość nauczycieli. Zastanawiamy się troszeczkę nad innym rozwiązaniem. Od września 2019 roku chcielibyśmy uruchomić szkołę międzynarodową, więc tutaj bardziej będziemy patrzyli na kwalifikacje kadry, tak żeby mogła nauczać w języku angielskim na przykład klasy, które chcemy powołać do życia. I to jest jakby sposób na to, żeby zagospodarować też ewentualnie nauczycieli, którzy być może byliby zagrożeni utratą pracy w tych jednostkach, placówkach, które obecnie funkcjonują. Inwestujemy dużo, budujemy boiska w tej chwili, będziemy budować kolejną salę gimnastyczną w szkole wiejskiej w Niewnicy, to co oznacza, że szkoły wiejskie akurat tam, gdzie będziemy inwestować w budowę sali gimnastycznej, na pewno nie będziemy jej przewidywać do likwidacji. Odtworzyliśmy w szkołach i w przedszkolach kuchnię, tak, już na miejscu się gotuje, zrezygnowaliśmy z cateringu, zdając sobie z tego sprawę, że takiej jakości szkoła, no jakby niesie z sobą troszeczkę większe koszty funkcjonowania. Ale na to się godzimy, mamy na to społeczne przyzwolenie, żeby zainwestować w oświatę, no i nie robić tego tak, żeby wychodzić na plus na oświacie. Wręcz przeciwnie, możemy do niej dołożyć, bo w zasadzie inwestujemy w nasze dzieci, w naszą młodzież.
No to pozostaje nam teraz jeszcze powiat strzelecki to szkolnictwo zawodowe w zasadzie, bo ono jest dosyć mocno akcentowane w przypadku tej reformy oświaty.
Tak, my mamy największą szkołę zawodową w województwie opolskim, ponad 1000 uczniów. Też tam inwestujemy duże pieniądze. Ostatnio właśnie żeśmy kupowali maszyny zdalnie numeryczne, ale więc bardzo drogie, bo 700 do miliona złotych. I tak to ma być, funkcjonować, bo nie wszyscy muszą być zaraz inżynierami, mogą być dobrymi fachowcami po średniej szkole i chwała Bogu, że tak żeśmy daleko wtedy myśleli, żeby nie likwidować. Pamiętacie, był taki okres, że likwidowali zawodówki, tak. I to była największa głupota. U nas to się zostało i z tego się teraz cieszymy. W dalszym ciągu będziemy inwestować w szkolnictwo zawodowe. Oczywiście mamy problemy i będziemy mieć problemy ze szkolnictwem specjalnym, bo tam, jak wiecie, się to wszystko troszeczkę inaczej zmienia. Tak jak żeśmy kiedyś mieli, że szkolnictwo specjalne było tylko w jednym ośrodku u nas w Leśnicy, w tej chwili każda szkoła może prowadzić tych uczniów i dlatego to się powoli nam sypie i musimy się zastanowić, co dalej ze szkolnictwem właśnie tym specjalistycznym. Też rośnie tych dzieci z taką czy inną ułomnością, jeśli chodzi o wydawanie tych orzeczeń przez poradnie. Pamiętam, jak byłem młody, to i też chodziłem do szkoły podstawowej, no oczywiście, że było tam dwóch, trzech uczniów, którzy słabo się uczyli w klasie, ale żadnemu nie przyszło do głowy, że on tam gdzieś ma iść do jakiejś poradni. Mądrość nauczyciela polegała wtedy na tym, żeby go to przytrzymać w tej szkole do końca. Oczywiście z trudnościami skończyli szkołę podstawową, poszli do zawodówki dzisiaj i wtedy byli cenionymi już pracownikami, czy to piekarze, czy murarze i tak dalej, i tak dalej. U nas nie, dzisiaj wygoda do poradni i tam zaraz mama, pani nie musi się martwić nad nimi. I 10 godzin, tak, ja jestem przerażony. Moja wnuczka w 5 klasie ma po 7-8 godzin, to jest po prostu katastrofa i tego w ministerstwie nie widzą, że te dzieci dzisiaj przychodzą rano, idą o 8 do szkoły, przychodzą w pół do czwartej padnięci jak kawki i za chwilę po godzinie czasu masz mu dać znowu, żeby on ma znowu pracować nad tym, żeby odrobić lekcję. No to jest po prostu, byłem 2 dni, miałem wolnego i tak się przyglądałem, jak moja wnuczka idzie i wraca ze szkoły. Nie ma radości w tych dzieciach, nie ma po prostu radości, bo oni są zaraz zgonieni po szkole, zaraz jak nie moja żona ich goni, to córka jak przyjdzie, teraz ma się uczyć dalej i tak dalej. I Nobla bym dał temu, który oświatę będzie uzdrawiał w Rzeczpospolitej, bo nikt tego na razie nie robi.
Ja myślę, że Nobel by się należał jeszcze komuś, kto by uzdrowił kwestie zdrowotne, bo do nich zaraz jeszcze musimy przejść, jeszcze pan burmistrz Krawkowicz.
Jeszcze jedno zdanie, żeby słuchacze wiedzieli, dlaczego nad oświatą tak długo debatujemy. Dla gmin to jest 1/3 wydatków bieżących, czyli w przypadku gminy Krawkowice, jeżeli mamy ponad 75 milionów wydatków bieżących, to 25 milionów to są wydatki na oświatę. I tutaj jakiekolwiek zmiany, perturbacje, zmniejszenie subwencji, to nie są tysiące, dziesiątki, tylko setki tysięcy złotych, co na każdym budżecie proporcjonalnie ma duży wpływ, dlatego te wszystkie zmiany są dla nas takie bardzo niepokojące, jeżeli nie są właściwie przygotowane.
Ale teraz być może wbijam kij w mrowisko, ale pytanie powinno brzmieć chyba tak, czy w związku z reformą urlopów na poratowanie zdrowia i dużo trudniejszym dostępem do tych urlopów na poratowanie zdrowia, co jest już zapowiadane też od kilku lat w karcie nauczyciela albo likwidacją karty nauczyciela. Czy tutaj by nie było tego odciążenia samorządów, jeśli chodzi o organizację pracy w zastępstwie za nauczyciela na poratowanie zdrowia? I drugie pytanie moje, które brzmi, skoro tak duże nakłady są na oświatę, to czy przypadkiem reforma oświaty powodująca, że gmina będzie zatrudniała mniej nauczycieli, nie będzie się wiązała z tymi stabilniejszymi wydatkami? Czy to tak można liczyć na chłopski rozum, czy nie bardzo?
To znaczy, no docelowo tak, tylko tutaj rządzący jeszcze zapomnieli o tej kompleksowej reformie karty nauczyciela, dokumentu, który przez nauczycieli może jest chwalony, natomiast przez wszystkich zarządzających oświatą nie do końca, tylko nikt nie ma odwagi, żeby na szczeblu rządowym z tym problemem się zmierzyć. I wprowadzanie i zrzucanie odpowiedzialności finansowej na samorządy to jest takie odpychanie tego kukułczego jaja. I to dla nas jako samorządów jest niepokojące, bo jeżeli wprowadza się reformę, która ma docelowo zmniejszyć ilość nauczycieli, no to dobrze by pani minister miała odwagę powiedzieć, że kilka czy kilkanaście tysięcy nauczycieli w kraju straci pracę, a nie mówi, że nie powinno to nastąpić, a jeżeli tak, no to będzie tylko wina samorządowców, bo wtedy my jesteśmy postawieni jako ci, którzy sobie nie radzą. A jeżeli nie ma oddziałów, nie ma zajęć, no to dlaczego ci nauczyciele mieliby być zatrudniani? To jest kwestia, na dobrą sprawę, my jako samorządy nie mamy większego wpływu na płace nauczycieli, a one stanowią ponad 80 albo i więcej procent kosztów w całym systemie oświaty.
Panowie, ten czas nieubłaganie biegnie, co prawda początek nowego 2018 roku i dopiero pierwsza debata, ale już niestety zostaje nam tylko 5 minut. Kolejnymi takimi elementami, które wypisałam sobie, które warto byłoby poruszyć w takiej debacie, była kultura, kwestie społeczne, kwestie zdrowotne. Chyba te ostatnie wywołują najwięcej emocji ostatnio. Starostę Strzeleckiego pytamy, jak wygląda starostę sytuacja teraz w szpitalu powiatowym w Strzelcach Opolskich.
Proszę państwa, przed chwilą żeśmy rozmawiali o szkolnictwie i szpitale i służba zdrowia jest klasycznym przykładem spychomanii rządzących na samorządy. To jest to samo, pamiętacie kiedyś, jak samorządy brały oświatę swoje i dzisiaj mamy ogromne, mają problemy, bo muszą płakać i płacić. To samo dwie ustawy o działalności leczniczej i o wynagradzaniu, co się ukazały w ostatnich dwóch latach, zobowiązały również to, że samorząd zasadniczo jako organ założycielski, w tym wypadku powiat, jest odpowiedzialny za służbę zdrowia. Choć musi łaskawie czekać, co Narodowy Fundusz Zdrowia jako płatnik tym szpitalom da za pieniądze. Póki co dzisiaj patrzymy na tą sytuację w kraju. Kilka szpitali, wiemy, w województwie opolskim ma problemy już z obsadą lekarzy i tak dalej. Póki co to ten problem nie dotyka mojego szpitala, chwała Bogu, ale myślę, że ten proces się będzie rozszerzał, bo to nie jest tak, że ten proces hamuje, ten proces się rozszerza na cały kraj. Dziwię się panu ministrowi, który mówi, no zasadniczo to nie jest wina ministerstwa i Narodowego Funduszu Zdrowia, jeśli chodzi o pieniądze, to jest wina samorządów, dyrektorów szpitali, którzy nie potrafią się z systemem poradzić, a rozbawiło mnie wczoraj wystąpienie jednego z posłów w telewizji, który powiedział, no zasadniczo na Opolszczyźnie to nie jest problem, bo mogą z jednego szpitala przewieźć pacjentów do drugiego, no i wszystko będzie okej. Poseł, który nie jest Opolszczyzny, nie zna sytuacji. Ale faktem jest, że pieniądze gdzieś tam dajemy lekką rączką w różne rodzaju sprawy, ale nie dajemy pieniędzy na służbę zdrowia. Wszyscy wiedzą doskonale w tym kraju, że pieniędzy na służbę zdrowia brakuje. Brakuje pieniędzy w systemie. To nie mamy w ogóle o czym na ten temat dyskutować. I dzisiaj mówienie, że damy sobie radę organizacyjne, że ginekolog może iść na oddział kardiologiczny i odwrotnie na dyżury szpitalne, to jest po prostu mrzonka, mówienie rzeczy społeczeństwu takich, które mijają się z prawdą. No i zobaczymy, czym się to może skończyć, ale pewien wiele razy jeszcze będzie takie sytuacje, że włos się będzie jeżył na głowie, jeśli chodzi o szpitalnictwo.
Nie możemy skończyć tak dramatycznie, bo jednak pozostaje nam mieć nadzieję na rozwiązanie przede wszystkim tego pata, który jest związany ze służbą zdrowia. No to ostatnie kilka minut na to, co nas czeka jeszcze w 2018 roku. Może coś dobrego w kulturze? Może coś dobrego w kwestiach społecznych? Patrzę na pana Marka Rymarza, wiceburmistrza Nysy, bo Nyski bon rodzinny, to jest chyba ta kwestia, która, można powiedzieć, przyniosła duży sukces.
A ile wy to dajecie?
Znaczy, to jest około 3 milionów rocznie, ale to jest inwestycja długoterminowa. Dla nas ważne jest to, że współczynnik osób wyjeżdżających z Nysy zatrzymał się, tak? Dzietność wzrosła, ilość zawartych małżeństw również wzrosła, bo Przypomnę, że jednym z warunków dostępu do bonu wychowawczego jest to, żeby był formalny związek małżeński.
O, nie, zabrał fikcyjny.
Znaczy, no jest formalny, tak, bo zarówno jakby związek kościelny, czy cywilny. Tak. Do tego ten element związany z tymi mieszkaniami, z tanimi działkami dla młodych. My zrobiliśmy pilotaż, 26 działek, z tego już 13 się zabudowuje, więc liczymy w tej perspektywie 5-10 lat do przodu. No chcielibyśmy ten trend związany zatrzymać i odbić, żeby mieszkańców Nysy było jak najwięcej, ale tu jeszcze chwilę się zawiesiłem nad tym, co pan starosta mówił o wnuczce, tak, że ona jest ciągle zajęta po szkole. I tu mi się przypomniało, że muszę sobie odrobić jedno zadanie domowe, bo od koleżanki dostałem taki artykuł, że w jednym z liceów warszawskich odstąpiono od zadań domowych.
Zresztą tak.
Nie zadaje się tych zadań domowych, szkoła ma bardzo dobre wyniki i muszę się temu rzeczywiście bliżej przyjrzeć. Może warto byłoby gdzieś spróbować na poziomie samorządu w gminie z jedną szkołą, z jedną klasą, sprawdzić, czy rzeczywiście nie odciążyć dzieci od tych zadań domowych tradycyjnych, a żeby miały więcej czasu na zajęcia pozalekcyjne.
To dopiero są stresowane. Matka na przychodzi, siedzi, nie, tato nie kapuje.
To jeszcze się chwilę zatrzymajmy na kulturze. Gmina Pawłowiczki, tu jeśli chodzi o kulturę, to biblioteka jest dobrze przygotowana.
Tak, zmiana pani dyrektor, która nastąpiła w trakcie już mojego urzędowania, daje efekty naprawdę bardzo duże. Oczywiście biblioteka w tak małych gminach funkcjonowała zawsze, ale to przede wszystkim zależy od ludzi. I tu podkreślę, nie tylko nakłady, bo nakłady ponoszą samorządy, a są ludzie, którym się chce albo się nie chce. I jak mogę powiedzieć, te ostatnie lata naprawdę i doceniają to mieszkańcy, bo coraz więcej mieszkańców uczestniczy w spotkaniach autorskich, coraz więcej imprez, które są jakby dla wszystkich, nie tylko dla grona osób, które lubią czytać. Biblioteki rozkręcają życie te kulturalne na wsiach, ale też musimy sobie zdawać sprawę, że jest taki trend, że młodzież już trochę odchodzi od komputerów, od zamykania się w pomieszczeniach swojego domu i powiem z satysfakcją, że w tych 23 miejscowościach mamy 17 świetlic i te świetlice zaczynają żyć i nie tylko jak kiedyś to bywało, że w piątek jak wszyscy przyjechali z pracy, to poszli się spotkać i nie zawsze kulturalnie skręcić ten czas. Teraz widzę już, że coraz częściej w trakcie tygodnia przychodzi młodzież, nawet dzieci odbywają się jakieś zajęcia. No i co bardzo dobre, że powstał nowy zespół muzyczny, jest to Orkiestra Dęta. Bardzo dobrze funkcjonuje, gdzie parę lat temu jeszcze o tym nie było mowy, a grają w tym zespole osoby w wieku od 16 lat do 20 i czynnie uczestniczą we wszystkich imprezach w gminie, gdzie kiedyś było to nie do pomyślenia, bo młodzież powiedziała, co mnie to obchodzi, nikt nie płaci, nie chodzę, więc tu nie jest tak źle.
A teraz odarmo grają, aktywizacja nie wierzę.
I jeszcze nie gra, jeszcze miasto Krapkowice?
Tak, tutaj no, ta oferta kulturalna świadczona przez Dom Kultury, myślę, już jest na wysokim poziomie i bardzo szerokim zakresie. W tym roku chcemy wspólnie z gminą Gogolin uzupełniać wzajemnie swoją ofertę, oferować różnego rodzaju spotkania, imprezy dla mieszkańców i Krapkowic i Gogolina. Chcemy w ramach takiej małej aglomeracji trochę to zaktywizować, a o bibliotece, no cóż mogę powiedzieć, najlepsza biblioteka na województwie, 10 w kraju, to też efekt inwestycji, którą kilka lat temu wykonaliśmy ze środków Ministerstwa Kultury z czytelnią, przejęciem biblioteki pedagogicznej, taką multimedialną częścią i przynosi to rzeczywiście efekt. Klasy, które odwiedzają bibliotekę, myślę, na nowo odkrywają też trochę radość czytania książek, przychodzenie, wymianę i myślę, że w tym kierunku będziemy dalej działali, bo to jest to, o czym mówił pan Wójt.
Ale nie wspominasz o twoim słynnym Oktoberfeście, bracie.
To są imprezy, które już wpisały się w tradycję. Okay, będziemy je kontynuowali. No i chcemy, żeby w Krapkowicach dużo się działo w tym roku.
Będzie się pewnie dużo działo w każdym z tych samorządów, którego przedstawiciele byli w Radiu Doksa. Na debacie samorządowej był Józef Swaczyna, starosta strzelecki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy, pozdrawiamy.
Był Marek Rymarz, wiceburmistrz Nysy.
Dziękuję, pozdrawiam.
Andrzej Kasiura, burmistrz Krapkowic.
Dziękuję i wszystkim życzę szczęśliwego nowego roku.
I Jerzy Trefon, wójt gminy Pawłowiczki.
Dziękuję bardzo, dołączam się do życzeń.
I panowie, tak się stało, że do wyborów samorządowych nie przeszliśmy. To pozostało zostanie w takim razie temat na inną rozmowę.
Tak, żeśmy się przygotowali
to na kilka debat.
Musimy to rozłożyć na kilka debat. Tak. Ja Państwa zapraszam na kolejną debatę już za tydzień między 14 a 15. Marta Prochera, do usłyszenia.
Środa samorządowa w Radiu Doksa. Posłuchaj debaty z przedstawicielami władz lokalnych.